Finansowe Sensacje Tygodnia, czyli subiektywnie o finansach do słuchania. Nazywam się Maciej Samcik, jestem twórcą blogu Subiektywnie o Finansach. Piszemy o wpadkach banków, recenzujemy produkty finansowe, interweniujemy w sprawach czytelników i pomagamy lokować oszczędności. W podcaście Finansowe Sensacje Tygodnia mówimy o tym, co nas najbardziej wkurzyło lub ucieszyło spośród wydarzeń dziejących się wokół naszych portfeli. Nie tylko tych opisywanych na Subiektywnie o Finansach. Zapraszam! Kochani, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Finansowe Sensacje Tygodnia. Witamy Was dzisiaj w składzie trzyosobowym, czyli...
Irek Sudak, dzień dobry.
Maciek Bednarek, dzień dobry.
I Maciek Samcik. Mamy dzisiaj tak naprawdę dwa grube tematy. Pierwszy jest związany z uchodźcami, sytuacją związaną z napływającymi do nas setkami tysięcy, czy wręcz już milionami uciekinierów z ogarniętej Ukrainy wojną, ale będziemy też rozmawiać trochę o rynku kredytowym i o najnowszych pomysłach Komisji Nadzoru Finansowego, które zmierzają do tego, żebyśmy zadłużali się bardziej ostrożnie. Tak, nie przesłyszeliście się. Komisja Nadzoru Finansowego chce, żebyśmy się zadłużali bardziej ostrożnie. Teraz. Teraz na to wpadli. Rozpoczynamy od kwestii związanych z uchodźcami. Jak wiecie doskonale, jest ich już w Polsce ponad milion. Dziennie przekracza granicę między 150 a 200 tysięcy ludzi. Punkty recepcyjne pękają w szwach. Większość z tych ludzi jedzie do największych miast. Sama Warszawa prawdopodobnie przyjęła w ostatnich dniach 500 000 uchodźców. Niektórzy jadą dalej, na przykład do Niemiec, czy w ogóle do Europy Zachodniej, ale duża część zostaje w Polsce, zwłaszcza, że to są przeważnie matki, babcie z dziećmi, więc sytuację mamy niewesołą. Moje przemyślenie na ten temat jest takie, że rząd chyba nie zauważa najważniejszej sprawy związanej z uchodźcami, bo pewne pomysły ostatnio zostały zgłoszone, i one są dobre. Premier ogłosił, że każdy uchodźca dostanie przede wszystkim samo przekroczenie granicy i taki dokument, który się dostaje przy granicy, przy przekraczaniu granicy, będzie pozwalał na legalny pobyt w Polsce przez 18 miesięcy, niezależnie od jakichś tam innych uwarunkowań. Uchodźcy dostaną swój numer PESEL, co pozwoli im po pierwsze legalnie pracować, po drugie podlegać ubezpieczeniom społecznym, po trzecie mieć dostęp do szkół oraz do opieki medycznej. No i jest też taki pomysł, żeby każdy, kto uchodźcę przyjął pod swój dach, dostawał 40 zł dziennie takiej zapomogi na koszty pobytu tego uchodźcy. No i ta rekompensata czy zapomoga miałaby być wypłacana przez dwa pierwsze miesiące goszczenia uchodźcy w naszych domach. Powiem szczerze, zacząłem od tego, że rząd zapomniał o najważniejszej rzeczy. Zapomniał moim zdaniem o tym, że ci ludzie muszą gdzieś mieszkać. No bo oczywiście to, że oni mają swój numer PESEL, że mają prawo legalnego pobytu, że mają prawo legalnie pracować w Polsce, że będą mogli, że ich dzieci będą mogły się uczyć, że oni będą mogli pójść do lekarza, tak jak właściwie będą mieli takie same prawa jak my, no to jeszcze nie załatwia głównego problemu, że oni muszą gdzieś mieszkać. I tu wydaje mi się, że rząd tego tematu nie zaadresował w ogóle, no bo na początku jeszcze, w tych pierwszych dniach eksodusu, ci ludzie, to byli, przybywali do Polski głównie ludzie, którzy mają tutaj swoich krewnych, więc oni po prostu uciekali i mieli gdzie mieszkać, czy mają gdzie mieszkać w Polsce, bo po prostu mieszkają u swoich krewnych, którzy w Polsce już pracują, są osadzeni, gdzieś wynajmują mieszkania, albo niektórzy nawet kupili mieszkania.
Ja tutaj, Maćku, ci się wtrącę. Jak byłem na granicy czwartego dnia wojny, przyjeżdżali ludzie z Polski, którzy chcieli pomóc, to znaczy chcieli przetransportować w dowolne miejsce uchodźców. Część z nich oferowała i transport, i od razu mieszkanie. I nie było zapotrzebowania wtedy.
No właśnie, bo to było, ta była ta pierwsza fala. To byli ludzie, którzy tutaj w Polsce już mają rodziny i są zakotwiczeni w jakimś sensie, ale teraz już jest inaczej. To znaczy teraz ci ludzie, którzy przebywają na granicę, po pierwsze już nie mają co za bardzo ze sobą zrobić, nie mają tutaj zakwaterowania i właściwie nie wiedzą, dokąd jadą. A po drugie, to już no, są osoby często, które właściwie no, nie tyle uciekają, czy uciekały, czy właściwie no, wyjeżdżały dlatego, żeby przeczekać okres wojny, bo taka była ta pierwsza fala uchodźców, co po prostu no, będą musieli tutaj zostać, bo ich domy w najzwyczajniej w świecie nie istnieją, już zostały zbombardowane. No i teraz zachodzi pytanie, co z tymi ludźmi zrobić w takim sensie no, mieszkaniowym, no bo dziś każdy z nas, członków teamu Subiektywnie o Finansach, był w takich miejscach, w których, do których ci uchodźcy są no, przekazywani. Te miejsca pękają w szwach. W miejscu, w którym jest 100 miejsc, przebywa 1000 osób i nocuje. Dworzec centralny w Warszawie wygląda jak jedna wielka noclegownia. Zasadniczo nam się po prostu skończyły miejsca, w których możemy tych ludzi przenocować. No i właściwie, no, właściwie trudno powiedzieć, czy one się skończyły. Właśnie na tym polega problem, że miejsc w kraju, w których, do których można byłoby przekazać na czas jakiś no, bezdomnych de facto uchodźców, jest bardzo dużo, bo poza dużymi miastami, właściwie w każdej gminie jest jakaś świetlica, jakaś biblioteka, jakaś szkoła, parafie mają swoje miejsca noclegowe, są różnego rodzaju miejsca, które można udostępnić, tylko po prostu nikt o tym nie wie. Ci, którzy mogliby udostępniać, nie mają, nie mogą się nigdzie zgłosić, czy nie wiedzą, gdzie mają się zgłosić, żeby to zrobić, a z kolei no, ludzie, którzy przekraczają granicę, też nie mają wiedzy, co mają ze sobą zrobić, w związku z tym wszyscy albo jadą do Krakowa, albo do Warszawy. Ja widzę jeszcze jeden problem, bo jest sporo ludzi, ja sam z takimi ludźmi rozmawiałem, którzy byliby w stanie uchodźców przyjąć pod swój dach, czy nie wiem, do swoich hoteli, do swoich pensjonatów, do swoich gospodarstw agroturystycznych, czy nawet i do swoich mieszkań, tylko oni mają ten problem, że musieliby wiedzieć, na ile mniej więcej ci ludzie przyjeżdżają. Ja rozmawiałem z właścicielem niewielkiego hotelu, który mówi, kurczę, ja przyjąłbym ludzi, bo dzisiaj mam niski sezon, nawet i tak to miejsce stoi prawie puste, ale ja za 2 czy 3 tygodnie zacznie mi się sezon i Co będzie, jeśli ja no, nie jestem w stanie przewidzieć, jak długo ci ludzie będą u mnie mieszkać? Będą mieszkać za darmo, ja nie będę na tym zarabiał pieniędzy. No, przecież nie wyrzucę ich na bruk. To są kobiety przeważnie z małymi dziećmi. W związku z tym no, ludzie mają problem z oceną tego, jak długo będzie trwał pobyt uchodźców z Ukrainy w ich domach czy w miejscach, które udostępniają. I w związku z tym część z tych ludzi obawia się udostępnienia uchodźcom z miejsc noclegowych. I odnoszę wrażenie, że rząd kompletnie tego nie widzi. To znaczy w ogóle nie zajmuje się problemem, gdzie ci ludzie mają mieszkać. Zajmuje się tym, gdzie mają pracować, zajmuje się tym, gdzie mają się uczyć ich dzieci, czy ci ludzie będą mogli pójść do lekarza, ale zupełnie nie ogarnia podstawowej sprawy, że ci ludzie muszą gdzieś mieszkać i musi być jakiś system informatyczny, który pozwoli już na granicy zgłosić takiego człowieka, zarezerwować mu miejsce noclegowe w jakiejś gminie, przewieźć go do tego miejsca i tam, żeby on mógł przez jakiś czas mieszkać. Dzisiaj jest jeden wielki chaos, jedno wielkie pospolite ruszenie. Nie wiem, czy ty, Maciek, widzisz jakieś zmiany pozytywne, jeśli chodzi o kwestię zarządzania tym kryzysem, bo ty znasz, właśnie dotknąłeś tych spraw w pierwszych dniach, kiedy ten eksodus się dopiero zaczął, byłeś wtedy na granicy. No, ale ta sytuacja się rozwija i się rozwija w takim stopniu bardzo w niepokojący sposób, no bo tych ludzi jest coraz więcej, a pomysłów jest coraz mniej.
Na samym początku to była naprawdę sytuacja lajtowa i gdyby gdyby to była taka skala, jak na początku, to udałoby się takim pospolitym ruszeniem tę sprawę, ten problem rozwiązać, ale o nim było wiadomo już bardzo dawno temu. Nie widzę tutaj pomysłów, to znaczy, a tutaj powinno się uruchomić jakiś fundusz, do którego trafiałyby pieniądze z naszych podatków, ale też z tego, co daje nam Unia na okiełznanie tego kryzysu humanitarnego. Ten fundusz mógłby być zasilany również ze zbiórek po prostu, z tego, co wpłacamy. Tak? My często nie wiemy, na co. To jest najprostsza forma wsparcia. Niech się profesjonaliści tym zajmą, jak te pieniądze najlepiej rozdzielić, ale mógłby powstać taki fundusz, który by dopłacał właśnie właścicielom mieszkań przez jakiś czas do czynszu. No ale to trzeba po prostu zrobić, tak? No ci ludzie, no masz rację, no muszą też zarabiać, tak? Trzeba mieszkanie utrzymać, trzeba zapłacić czynsz, trzeba zapłacić rachunki. Nie każdy ma pieniądze na to, żeby po prostu tych uchodźców utrzymywać.
No tak, oni tak naprawdę już od samego, już przy przekraczaniu granicy się pojawiają pewne problemy, które wynikają właśnie z braku systemu. Już pomijam fakt, że oni często nie wiedzą, dokąd mają jechać i w zasadzie nikt nie wiedzą też, w jaki sposób mają się gdzieś dostać, bo o ile jeszcze na początku tego transportu nie brakowało, no to teraz naprawdę ci ludzie bardzo długo czekają na to, żeby ktoś ich z tej granicy zabrał. Często niestety są zabierani właściwie w nieznane, ale są też inne problemy. No, ci ludzie mają przy sobie lokalną walutę, tak? No, nie każdy zdążył wymienić hrywny na euro czy dolary. Nie każdy je miał w domu. Po prostu ludzie uciekali tak, jak stali i mają ukraińską walutę, której w Polsce kantory nie chcą przyjmować, no bo nie chcą brać na siebie ryzyka, że będą miały bardzo dużo hrywien, których nikt od nich nie odkupi, a będą musieli właściciele kantorów zanieść te hrywny do banku i już po dużo mniej korzystnym kursie wymieniać na przykład na złote. Nie wiem, to jest drobiazg, to jest tak naprawdę rzecz, którą można było łatwo rozwiązać, ale nawet na takim poziomie nasze państwo no, nie działa.
Tutaj przy okazji, skoro poruszyłeś temat hrywny, która jest no, bezwartościowa w tym momencie, tak? Nikt jej po prostu nie chce. Jeżeli chcemy pomóc, to idźmy tam, gdzie uchodźcy są, zaproponujmy po prostu wymianę hrywien po kursie bankowym, takim formalnym, tak? To jest mniej więcej teraz 15 groszy za hrywnę. Oczywiście będziemy stratni, ale to też taka wymiana, bo oczywiście możemy te pieniądze dać za darmo, tak? Ale to myślę, że będzie takim mniejszym upokorzeniem dla niektórych osób, tak? No po prostu mają te pieniądze, oni te pieniądze zarobili. Oni może nie chcą jałmużny, po prostu tak, idźmy.
Chcą uczciwej transakcji.
Tak, uczciwej transakcji, nie po kursie zero, czy no są kantory takie, które wymieniają po bodajże 8 groszy, 9, słyszałem takie informacje. Po prostu zróbmy coś takiego, napiszmy karteczkę, taką tabliczkę po ukraińsku, tak, że kupię hrywny, podajmy kurs i nie wiem, taki 100-200 zł możemy dzięki temu jakąś rodzinę wspomóc, więc przy okazji warto o takich drobnych gestach pomyśleć. Dla nas to gest, a dla uchodźców no duże wsparcie, zwłaszcza, że powiem Państwu, jak przywoziłem spod granicy w tych pierwszych dniach Ukraińców, no to czego oni się obawiali? No mówili, w Polsce bardzo drogo, w Polsce bardzo drogo.
No jest w Polsce bardzo drogo, tak. Ja z kolei mam znajomych, którzy sprowadzili swoje rodziny tutaj do Warszawy. Już kilka dni temu, w czasie, kiedy jeszcze nie było wielkiego problemu z wynajęciem mieszkania, nawet osoba, która wynajmowała mieszkanie, zgodziła się, że przez kilka miesięcy, dokładnie przez 2 miesiące nie będzie pobierać czynszu. No ale no to właśnie przerażające z ich punktu widzenia są ceny w Warszawie. Znaczy, to oni do tej pory utrzymywali się tak naprawdę w dużej części z pieniędzy przysyłanych z Polski przez tych członków rodziny, którzy tutaj pracowali. No i w Ukrainie te pieniądze były warte tyle co kilka lokalnych pensji. No teraz oni wszyscy będą musieli sobie poradzić już bez tego walutowego arbitrażu i naprawdę się tego obawiają. I stąd też no, trzeba pamiętać o tym, że ta nasza pomoc chyba nie może ograniczyć się do tych dni najbliższych. To są ludzie, którzy będą mieli kłopot z utrzymaniem się w Polsce. Nawet jeśli sobie znajdą jakieś mieszkanie, czy jeśli rząd się obudzi i zacznie te mieszkania, czy te miejsca do mieszkania organizować, to oni jeszcze przez jakiś czas będą mieli duże kłopoty, żeby tutaj się po prostu utrzymać, więc ta pomoc będzie im no, przez jakiś czas potrzebna. Pomoc systemowa, tak? No jeśli mówimy o tych walutach, no to przecież nic nie stoi na przeszkodzie, żeby Narodowy Bank Polski, czy Ministerstwo Finansów, czy ktokolwiek z decydentów zagwarantował możliwość kantorowcom, możliwość wymiany pozyskanych od Ukraińców hrywien na złote po jakimś sztywnym kursie, tak żeby ci no, właściciele kantorów po prostu mieli zagwarantowany zbyt na te hrywny, więc wtedy nie będą blokować, nie będą blokować wymiany hrywien na złote, jak to teraz robią. Maćku, czy twoim zdaniem powinniśmy mieć jakieś dodatkowe ulgi podatkowe na przykład dla tych ludzi, którzy, czy dla tych organizacji, które pomagają Ukraińcom? No bo wiemy, że ma być te 40 zł dziennie na jednego uchodźcę, jeśli go przechowujemy, czy przechowujemy, no gościmy w naszym domu. To ma działać tylko przez 2 miesiące prawdopodobnie, z tego co powiedział premier, ale być może na tym się nie powinno skończyć. Oczywiście mamy już pewien system, który pozwala odpisywać, system podatkowy daje możliwość odpisywania od podatku darowizn, więc powiedzmy, że taki podstawowy mechanizm istnieje, ale czy twoim zdaniem trzeba byłoby go jeszcze w jakiś sposób, no, mówiąc kolokwialnie, ujędrnić?
No na pewno, bo to będzie walka rozpisana na miesiące, jeśli nie na lata, a ta energia, to dobre serce, to no, męczy się tak w pewnym momencie. Przedsiębiorcy, z którymi rozmawiałem, no mówią, że warto by wrócić do tych antykowidowych przepisów, które obowiązywały. Przypomnę, że wtedy też można było na specjalnych zasadach przekazać darowiznę na rzecz walki właśnie z COVID-em. Jeżeli przekazujemy darowiznę, mamy limit 6% dochodów. I tutaj jednym z postulatów jest, żeby po prostu te środki, które przekazujemy na rzecz uchodźców, były po prostu wyjęte z tego limitu. Jest oczywiście pomysł, nad którym chyba rząd myśli i to wprowadzi, że wszelka pomoc dla przedsiębiorcy stanowiłaby koszt uzyskania przychodu, tak? Czyli po prostu obniżałaby podstawę opodatkowania. Więc to jest zachęta. Jest też pomysł, żeby zmniejszyć, wyzerować VAT na usługi i towary przekazywane właśnie organizacjom pożytku publicznego na rzecz organizacji charytatywnych. No i wracając jeszcze do tego problemu mieszkaniowego, który chyba teraz w tym momencie jest najważniejszy, chyba największy, no to też warto byłoby pomyśleć o jakichś rozwiązaniach, o ulgach podatkowych, czy w ogóle skasowaniu tak podatków związanych z nieruchomościami, jeżeli użyczamy tego mieszkania właśnie uchodźcom.
Tak, to byłby dobry pomysł, jeśli chodzi o te kwestie podatkowo-nieruchomościowe. Wchodząc trochę na wyższy poziom i właściwie kończąc już ten wątek, chciałbym powiedzieć, że od tego, w jaki sposób zarządzimy kwestią uchodźców, w jakim stopniu będziemy w stanie sprawić, że oni u nas się dobrze poczują, że będą mieli gdzie mieszkać, że będą w stanie znaleźć pracę, że będą w stanie jakoś się tutaj urządzić. Wiadomo, że nie wszyscy będą chcieli. Część będzie chciała wrócić do siebie, odbudowywać swój kraj, wrócić do swoich domów albo je odbudowywać, ale część w zależności od tego, jak zarządzimy tą częścią, która tutaj no, zostanie już na lata albo na zawsze, no, nasza gospodarka w mniejszym lub większym stopniu z tego skorzysta. Pamiętajmy, że nam tak naprawdę w perspektywie najbliższych 20-30 lat potrzeba no między 2 a 3 miliony nowych obywateli, ponieważ o tyle mniej więcej będzie się zmniejszać populacja Polski, czy może nawet więcej. Irek, ty kiedyś to liczyłeś, to pamiętasz, jaka to była kwota, jaka to była liczba ludzi w perspektywie kilkudziesięciu lat? Jeśli chodzi o zmniejszenie liczby Polaków?
Dokładnych liczb nie przytoczę, natomiast rzeczywiście jest tak, że no słuchajcie, w ciągu tygodnia czy dwóch liczba ludności Polski zwiększyła się do ponad 39 milionów. Z moich rozmów z ekspertami wynika, że lekką ręką przy odrobinie może wysiłku jesteśmy jako kraj w stanie wziąć pod dach 500-700 tysięcy ludzi.
Bo tyle jest tak chwili... pustostanów oficjalnie, tak? To znaczy, tak. Jest ja pamiętam liczby, to wśród wszystkich polskich nieruchomości 6% to są pustostany, czyli mieszkania, które stoją puste z różnych przyczyn.
Tak, oczywiście nie każdy pewnie będzie chciał udostępnić pustostan, ale zakładając, że nawet będzie to niewielki odsetek, zakładając, że ktoś weźmie rodzinę pod swój dach, te 500 000 ludzi no, powinno mieć dach nad głową. W tym momencie jest już to milion i ta liczba ciągle rośnie. Komentarze na ten temat brzmią tak. Polacy dali rządowi 2 tygodnie buforu, żeby się na to przygotował. Ten bufor właśnie znika i czas na reakcję, która jak powinna wyglądać przy tej skali migracji, trudno powiedzieć, trudno mi sobie to wyobrazić. Natomiast w skali gospodarki naszego kraju wieloletniej tych dodatkowych, nie wiem, czy to będzie ostatecznie. Nikt tego nie wie, czy to będzie 500 000, milion ludzi więcej, 1,5. To jest coś, co będzie, no, mówiąc brzydko, ale działało korzystnie z punktu widzenia rozwoju gospodarczego, sytuacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Pisaliśmy już o tym artykuły, że już teraz emigranci ratują kondycję ZUS-u dzięki temu, że pracują, płacą składki i dzięki temu finansują de facto wypłatę bieżących emerytur. To oczywiście to, co jest dobre dla nas, nie jest dobre, takiego rodzaju drenaż ludności nie jest dobry dla Ukrainy, która po wojnie będzie potrzebowała ludzi do pracy, ludzi do odbudowy kraju.
No i inwestycji, myślę, że Europa i my też na pewno tam będziemy dużo pieniędzy inwestowali po to, żeby odbudować ten kraj, ale właśnie zmierzałem do tego, co przed chwilą powiedziałeś, że im lepiej zarządzimy tą grupą uchodźców, którzy u nas zostaną na dłużej, tym bardziej nasza gospodarka na tym skorzysta, bo to są podatnicy, to są składkowicze do ZUS, potencjalnie oczywiście. To są ludzie, którzy, to jest być może milion, być może więcej, być może mniej, ludzi, którzy normalnie do Polski by pewnie nie przyjechali, bo nie jesteśmy jakimś mega atrakcyjnym krajem, poza tym, że mamy oczywiście niskie bezrobocie i do tej pory było w Polsce dość spokojnie. No, ale tym niemniej może nie jesteśmy 8. cudem świata i w normalnych warunkach te setki tysięcy ludzi by do nas nie przyjechały, żeby u nas sobie układać życie. No przyjechali, być może część zostanie i to może nam się, mówiąc już całkiem brutalnie i no powiedzmy no niepolitycznie, to może nam się opłacić.
No Maćku, zapomniałeś o tym, że ponad milion Ukraińców mieszka już od paru lat, więc w jakiś sposób Polska jest dla nich atrakcyjna.
To prawda, tak. To nie jest tak, że tutaj do nas się przyjeżdża tylko, żeby uciekać przed wojną. Polacy są...
Słuchajcie, muszę, bo akurat śledziłem ten temat. To jest tak, że ta duża fala emigracji Ukraińców do Polski była związana właśnie z aneksją Krymu i wojną w Donbasie. Czyli można powiedzieć, że to się wszystko łączy.
Czyli tamta poprzednia fala, rozumiem, też w jakimś sensie została sprowokowana, nie wynikała z tego, że jesteśmy takim, albo nie wyłącznie z tego, że jesteśmy takim wspaniałym, atrakcyjnym krajem do życia. No dobrze, to mam nadzieję, że ktoś w rządzie posłuchał naszego podcastu, stuknie się w czoło i zamiast czekać na to, co się wydarzy, i podejmie jakieś działania po to, żeby nie było za chwilę naprawdę dramatycznej sytuacji. Milion ludzi przyjechał do Polski, Myślę, że połowa z nich znalazła mieszkanie u rodziny. To pewnie to jest ta część, która u nas, których rodziny już u nas pracują, mieszkają i pracują. Drugiej pół miliona niestety dzisiaj jest w różnych miejscach, głównie w największych miastach, w trudnych warunkach i chyba będzie problem, żeby znaleźć im miejsce do mieszkania. Jakaś część wyjeżdża dalej. Słyszałem, że w Berlinie jest 10 tysięcy, w ostatnich dniach przybyło do Berlina 10 tysięcy uchodźców z Ukrainy i to miasto już więcej może nie móc przyjąć. No tam nie ma takiej sytuacji jak u nas, że jest sporo mieszkań niewynajętych. Nie ma takiej sytuacji jak u nas, że mieszkańcy przyjmują pod swój dach Ukraińców, więc dla nich 10 tysięcy to jest dużo. W Warszawie jest w tej chwili kilkaset tysięcy uchodźców i jakoś sobie z tym musimy radzić. Także panie premierze, panie ministrze, czy panowie ministrowie, czas się skończyć opieprzać, czas się zabrać do roboty, spróbować opracować strategię długoterminową, bo ten kryzys się nie skończy za tydzień, ani za dwa, ani pewnie nie skończy się za miesiąc. Mamy poważne wyzwanie przed sobą, może o poważnym, podobnym poziomie złożoności jak kwestie pandemiczno-szczepienne, co nie wróży sukcesu, bo jeśli chodzi o pandemię i szczepienia, to rząd poradził sobie nie najlepiej i to jest w sumie bardzo oględna opinia. Dobrze, proponuję, żebyśmy przeszli do drugiego tematu, który na dzisiaj przygotowaliśmy. Ten temat jest związany z najnowszą informacją, czy taką rekomendacją, czy w zasadzie zaleceniem Komisji Nadzoru Finansowego, która w poniedziałek wystosowała do banków pismo dotyczące tego, w jaki sposób mają banki podchodzić do ludzi przychodzących po kredyt hipoteczny. W hipotekach, czy w kredytach hipotecznych mamy obecnie sytuację, no nie chcę powiedzieć, że załamania, ale ten popyt na kredyt znacznie zmalał, a tymczasem Komisja Nadzoru Finansowego postanowiła wystosować do banków pismo z zaleceniem, w jaki sposób banki mają obsługiwać, czy w jaki sposób mają podchodzić do chętnych na kredyty hipoteczne. Irek, ty analizowałeś to pismo i powiedz, co z niego wynika, znaczy czego Komisja Nadzoru Finansowego oczekuje od banków w zaistniałej sytuacji?
Mówiąc krótko, oczekuję, że będą udzielać po prostu mniej kredytów hipotecznych, a drogą do tego będzie zaostrzenie kryteriów kredytowych. Sprowadza się to w zasadzie do jednego. Dziś jest tak, że jeżeli ktoś idzie po kredyt hipoteczny, to bank bada jego zdolność kredytową przy założeniach następujących, a mianowicie, że stopy procentowe wzrosną o 2,5 punktu procentowego. Wczoraj, czyli my nagrywamy podcast we wtorek, w poniedziałek wieczorem KNF, czyli w przeddzień decyzji o zmianie stóp procentowych przez RPP, to moim zdaniem nie jest przypadek, w przeddzień posiedzenia RPP, KNF wysłała list, zalecenie, ale tak naprawdę jest to zalecenie nieznoszące sprzeciwu, które każe bankom liczyć zdolność kredytową tak, jakby stopy procentowe wzrosły o 5 punktów procentowych, czyli dwa razy więcej niż obecnie. Co to oznacza? Oznacza to to, że zakładając, że Rada Polityki Pieniężnej podniesie stopy procentowe o 1 punkt procentowy, to od kwietnia, banki mają czas na wprowadzanie zmian do końca tego miesiąca, czyli od kwietnia, idąc po kredyt, będziemy się musieli liczyć z tym, że bank będzie brał naszą zdolność kredytową tak, jakby stopy procentowe wynosiły 8,75 punktu procentowego. To jest ogromny, ogromny wzrost, który sprowadzi się do tego, że po prostu wiele osób tego kredytu nie dostanie.
No, ale gdyby chciała.
A czy do tego jeszcze trzeba doliczyć marżę bankową?
Tak, to jest tak, tak. To jest czysty, to jest tak, to jest...
No to mamy 10%.
Tak.
Czyli jakby po kredyt hipoteczny od kwietnia jest sens iść w sytuacji, w której jesteśmy w stanie znieść raty dla oprocentowania rzędu 10% w skali roku, tak?
Tak jest.
Tak, no dobrze, no to teraz pytanie brzmi, dlaczego oni to robią? Po co oni to robią? Bo wydaje się, że jest to sytuacja taka o tyle dziwna, że no dzisiaj popyt na kredyt nie jest jakiś szaleńczy. Większość ludzi się właśnie wystraszyła zaciągania kredytów. Mamy tak naprawdę załamanie, jeśli chodzi o liczbę składanych wniosków kredytowych. Ludzie widzą, w jakich kłopotach są kredytobiorcy, którzy mają już kredyty hipoteczne i ich raty rosną w skrajnym przypadku nawet już niemal dwukrotnie. Więc tak, popyt na kredyt taki sobie. No i teraz w takim klimacie, kiedy jest drogo, będzie jeszcze drożej, KNF wyskakuje z jakąś rekomendacją, z której wynika, że ma być jeszcze drożej. O co im chodzi?
No wrócę do tak zwanego timingu. List KNF został wysłany, nie wiem kiedy został napisany, ale liczy się data publikacji. List KNF został opublikowany tego dnia, kiedy kurs euro odbił się od wartości 5 zł. Polska waluta jest rozłożona na łopatki z powodu wojny w Ukrainie. A to oznacza dla Rady Polityki Pieniężnej jedną podstawową rzecz. Podwyżki stóp procentowych będą musiały być szybsze i większe niż dotychczas zakładano, po to, żeby bronić kursu i stabilizować kurs waluty. Rykoszetem dostaną kredytobiorcy, dlatego KNF sugeruje bankom i oczekuje, że kolejne kredyty, bo mleko już się rozlało tak naprawdę, najwięcej kredytów, jeśli chodzi o udzielenie ich po rekordowo niskich stopach procentowych, to są ostatnie 2 lata. Także mleko się rozlało, popyt spada, natomiast decyzja KNF jest o tyle spóźniona, że nowe kredyty będą się cieszyły po prostu już w tej chwili mniejszym, tak jak powiedziałeś, mniejszym zainteresowaniem.
Mam wrażenie, że Komisja Nadzoru Finansowego sobie po prostu przygotowuje dupokrytkę, mówiąc kolokwialnie, związaną z potencjalnym wzrostem liczby osób, które nie radzą sobie ze spłatą kredytów hipotecznych. Oni już wiedzą, że te stopy procentowe pójdą w górę jeszcze bardziej, być może nawet jeszcze bardziej niż wygląda to na podstawie dzisiaj znanych prognoz. Że będziemy mieli WIBOR nie na poziomie 4 czy 5%, tylko być może jeszcze wyżej. No i żeby potem nikt nie mówił, że to wina KNF-u, no to przygotowywali zalecenie, które już w zasadzie mało kogo obchodzi, bo tych kredytów nowych jest niedużo, ale będzie można je pokazać kiedyś, jak ktoś będzie miał pretensje do urzędników. Nie wiem,
To jest zadziwiające o tyle, że od nadzoru finansowego można byłoby się spodziewać, że będzie pełnił rolę nawet nie strażaka, ale takiej raczej szkoły przeciwpożarowej, która będzie ostrzegać, alarmować i edukować, ale też wprowadzać restrykcje, które zapobiegną wybuchowi pożaru. A tutaj mamy sytuację zupełnie odwrotną. Ja nie rozumiem, dlaczego tak jest. Zapraszam do czytania artykułu, który napisałem na ten temat i tam odnoszę się do innego artykułu, a mianowicie twojego, Maćku Samciku, sprzed ponad 10 lat, a nawet kilkunastu już lat, kiedy to ówczesny rząd PiS oddzielał nadzór bankowy od NBP-u. I wtedy przestrzegałeś, że może to się skończyć tym, że nadzór finansowy, którego szefa mianuje premier, może się skończyć tym po prostu upolitycznieniem nadzoru finansowego i polityką, która nie zawsze jest racjonalna i odpowiedzialna z punktu widzenia bezpieczeństwa finansów, a pełni rolę po prostu takiej przybudówki rządu. I obawiam się, że z czymś takim mieliśmy do czynienia w ostatnim czasie, czyli po prostu było zielone światło do pompowania wartości i liczby kredytów dla osób, które zadłużały się przy niskich stopach procentowych.
KNF mógł być uśpiony też tą propagandą banku centralnego, że się nic nie wydarzy, że stopy nie wzrosną, że inflacja pod kontrolą, no ale przypomnę, że pierwsze podwyżki mieliśmy w tym cyklu w październiku. Jest marzec, mamy paromiesięczne opóźnienie.
No jeśli... tak, tam jest, ja myślę, że Irek, ty zapewne pijesz do tego, że w Polsce nie, że nadzór finansowy w Polsce nie wymusił na bankach swego czasu oferowania kredytów o stałej stopie procentowej. I to zaniedbanie oczywiście spada częściowo, czy nawet w dużej części, kto wie, czy nie decydującej na Komisję Nadzoru Finansowego, na nadzór finansowy w Polsce. Gdyby takie kredyty były, to oczywiście oznaczałoby to, że są, że mieszkanie na kredyt jest mniej dostępne, bo kredyty o stałej stopie procentowej są zwykle droższe niż te o zmiennej. W związku z tym, gdyby zmusić banki do tego, żeby oferowały głównie albo wyłącznie takie kredyty, to mniej ludzi byłoby stać na mieszkanie. Pytanie, dlaczego Komisja Nadzoru Finansowego takich kredytów nie metodami nawet i siłowymi nie wprowadziła na rynek. No i odpowiedź pewnie jest taka, jaką przedstawiłeś przed chwilą, tak? To znaczy, że nadzór finansowy w obecnej konstrukcji bierze co najmniej pod uwagę, nie chcę powiedzieć tak ostro jak ty, że jest przybudówką rządu, tak? Ale bierze pod uwagę to politykę rządu i to, czy jakaś regulacja będzie przyspieszała koniunkturę gospodarczą, czy jej nie przyspieszała, czy jej pomoże, czy jej zaszkodzi. No i gdyby nadzór finansowy nie był de facto zależny od rządu, gdyby szefa nadzoru finansowego nie powoływał premier, tylko gdyby to była część na przykład banku centralnego, no to oczywiście nie wiemy, czy byłoby dużo lepiej, bo przypominam, że bank centralny w Polsce też się ostatnio zajmował głównie tym, żeby pomagać rządowi i w związku z tym trzymał bardzo niskie stopy procentowe o wiele za długo. No ale być może przynajmniej tej zależności takiej wprost nadzoru finansowego od rządu byśmy nie mieli. Z jakichś przyczyn niezbadanych do końca, Polska jest jednym z nielicznych krajów, w którym w zasadzie kredyty o stałej stopie procentowej jeszcze do niedawna stanowiły jakiś promil, czy to nawet nie był 1% udzielanych kredytów. We wszystkich cywilizowanych krajach, czy w większości cywilizowanych krajów, nawet nie wyłączając tych z naszej okolicy, nawet w Rosji, nawet na Słowacji, nawet w Czechach jest spory udział kredytów o stałej stopie procentowej, tylko nie w Polsce.
Ja tylko bym dodał, że ostatnio wcale nie było tak do końca, że NBP z rządem grali do jednej bramki. Mam na myśli tutaj pomysł kredytów bez wkładu własnego. NBP protestuje przeciwko, krytykuje to rozwiązanie. No i wojna gotówki z bezgotówką. Tutaj też drogi Ministerstwa Finansów, które sprzyja rozwiązaniom bezgotówkowym i NBP-u, który broni gotówki. No tutaj też jest rozdźwięk. Dlatego ten list KNF-u, on wydaje mi się, że sprowadza się właśnie do tego, że zabrakło tego genu niezależności od polityki rządu.
No tak, być może rzeczywiście ja trochę skrzywdziłem Narodowy Bank Polski, bo on w tych miejscach, o których powiedziałeś...
przyzwyczailiśmy się do krytykowania NBP-u, a tu proszę.
A tu proszę, rzeczywiście w pewnych miejscach okazał się niezależny od rządu i pewnie gdyby Komisja Nadzoru Finansowego była gdzieś w tej strukturze państwa bliżej Narodowego Banku Polskiego, no to kto wie, bo być może mielibyśmy też mniej ludzi, którzy wpadli w pułapkę drogich, zmiennoprocentowych kredytów zaciągniętych właściwie pod korek, bo przecież banki dość łatwo udzielały takich kredytów. No to też oczywiście ja upraszczam, bo tu nie ma porównania z tym, co się działo w przypadku kredytów frankowych naście lat temu. Bo wtedy to dopiero były kredyty, tak? Na 130% wartości nieruchomości ludzie dostawali pieniądze, jeszcze inwestowali je w fundusze inwestycyjne, które miały potem te kredyty spłacić. No i jak to się skończyło, to wiemy. Teraz aż tak źle nie było, jednak duża część tych kredytów ma stosunkowo wysoki wkład własny, więc tutaj No nie można powiedzieć, że to byłoby też niesprawiedliwe, gdybyśmy powiedzieli, że państwo czy nadzór finansowy sprowokowały powtórkę z kredytów frankowych. No ale mimo wszystko myślę, że kłopot z tymi kredytami zmiennoprocentowymi będzie. Po pierwsze ze względu na to, że one podrożają, a po drugie ze względu na kwestię no, zarzutów wobec wskaźnika, który tam jest użyty, czyli WIBOR-u. To jest to, o czym Maciek Bednarek pisał ostatnio.
Sama jego konstrukcja, sposób ustalania, czy to jest transparentne, czy oddaje faktycznie koszt pozyskania finansowania przez banki. No, przypomnę, że już został złożony pierwszy pozew w tej sprawie.
Więc to będzie tak, to będzie na pewno duża rzecz. Im wyższe będą stopy procentowe, im wyżej będzie WIBOR, im bardziej będą cierpieli ci, którzy wzięli kredyt z wysoką marżą w czasach niskich stóp procentowych i nie zostali wyposażeni między innymi przez nadzór finansowy w kredyt o stałej stopie procentowej, no tym większe będzie prawdopodobieństwo, że o ten WIBOR będziemy mieli aferę, może nie mniejszą niż o franki. No to chyba wszystko, co mamy dla Was dzisiaj w finansowych sensacjach tygodnia. Jeśli macie dla nas jakiś temat, który chcielibyście, żebyśmy poruszyli w najbliższych wydaniach podcastu, to piszcie na kontakt@subiektywnieofinansach.pl. My zapraszamy do czytania multibloga Subiektywnie o Finansach, gdzie codziennie znajdziecie kilka nowych artykułów poświęconych temu, co dzieje się wokół Waszych portfeli. Staramy się radzić, staramy się Wam pomagać, staramy się rozwiązywać Wasze problemy finansowe. Byli z Wami dzisiaj
Irek Sudak, dziękuję.
Maciek Bednarek, dziękuję.
I Maciek Samcik. Do usłyszenia za tydzień. Inne odcinki tego podcastu znajdziesz na stronie Subiektywnie o Finansach www.subiektywnieofinansach.pl. Zapraszam.